Godzina 7.14, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM, a na całym świecie oczywiście pod adresem www.wnet.fm. A teraz trochę historii, trochę pamięci. W naszym studio jest pan Jerzy Marian Zieliński, członek Komitetu Organizacyjnego Uroczystości poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
No to właśnie opowiedzmy. Dzisiaj, 7 maja, Politechnika Warszawska, Parafia Najświętszego Zbawiciela, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Politechniki Warszawskiej zapraszają na wykład generał Józef Haller. Skąd w ogóle pomysł, żeby takie wydarzenie zorganizować, żeby to odsłonięcie popiersia też się odbyło?
No, cała inicjatywa związana jest z projektem realizowanym w ramach obchodu stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowanie polskiej państwowości. W zeszłym roku mieliśmy stulecie 1918. W tym roku też obchodzimy stulecie podpisania traktatu wersalskiego, a w przyszłym roku rocznica Bitwy Warszawskiej. I te wszystkie trzy wydarzenia są związane z osobą generała Hallera. Dzisiaj o godzinie 15.15 w małej auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się wykład pana profesora doktora habilitowanego Tomasza Panfila na temat właśnie osoby generała Hallera. Po tym spotkaniu odbędzie się msza święta w kościele Świętego Zbawiciela, podczas której zostanie osunięte popiersie generała tuż przy kaplicy Matki Bożej Zbawiciela.
Czy ten kościół miał znaczenie dla generała Józefa Hallera?
Tak, bo on tam blisko mieszkał, ale ten kościół miał szczególne znaczenie w 20 roku, kiedy generał Haller, mając świadomość zagrożenia, jakie nad Polską wisiało w postaci właśnie ofensywy wojsk bolszewickich na Polskę, na Warszawę, a w jakiejś perspektywie na Europę, zdając sobie sprawę o tej trudnej sytuacji na froncie, leżał krzyżem w kościele Świętego Zbawiciela i prosił Matkę Przenajświętszą o to, żeby uchroniła, żeby osłoniła płaszczem naród polski, żebyśmy potrafili wypnąć tej trudnej sytuacji i to zagrożenie, w jakimś sensie zapobiec temu zagrożeniu. I kiedy generał Haller leżał krzyżem w kościele Świętego Zbawiciela, proboszcz kościoła Marcel Nowakowski zwrócił się do generała. Ja tak może z pamięci to powiem. Panie generale, pana miejsce jest na froncie, a tutaj modlitwy to ja będę odprawiał. No i tutaj generał posłuchał się księdza proboszcza i jako dowódca frontu tutaj pod Osowem, tej armii ochotniczej składającej się z młodzieży, ze studentów, z uczniów, najmłodszy uczestnik Bitwy Warszawskiej miał 14 lat. Więc no, można powiedzieć, że to była armia typowo ochotnicza i przepojona ogromnym patriotyzmem. Na czele tego frontu tutaj właśnie pod Osowem prowadził do boju żołnierzy ksiądz Skorupka, który no, zginął tam. I tutaj też mam takie wspomnienie, bo takim wolontariuszem na tym odcinku był kleryk ksiądz Stanisław Tworkowski, który widział nieżyjącego księdza Skorupki i mówił tak ze mną w rozmowie, że pierwszy raz widział mózg ludzki biały jak ser. To było, mówi, to, bo miał całą zerwaną czaszkę ksiądz Skorupka. I tutaj właśnie w tym miejscu, w tym momencie następuje jakby odwrócenie całej tej trudnej sytuacji i właśnie można powiedzieć na odcinku generała Hallera, który jakby wymodlił to powiedzmy odwrócenie tej klęski, która nad nami wisiała, no zostało, rozpoczęła się ofensywa. Więc no, taki w krótkim skrócie można powiedzieć związek generała Hallera z kościołem Świętego Zbawiciela.
Tak jak pan powiedział, zbliżają się obchody i Bitwy Warszawskiej za kilka miesięcy, a okrągła rocznica w kolejnym roku. Ale powiedzmy też o tej Błękitnej Armii, bo to przecież do niej głównie ci patrioci, którzy byli tacy stęsknieni za krajem, za walką dla ojczyzny, tak lgnęli.
Jeżeli pani redaktor pozwoli, to może troszeczkę się cofnę, powiedzmy, do momentu, kiedy na świat przyszedł generał Rozwadowski. To jest 1873 rok. Niedawno właśnie po przeczytaniu książki pana Brauna o Gierszfałdzie uświadomiłem sobie, czym był Gierszfałd. To objawienie Matki Bożej w Gierszfałdzie. I ono się dokonało, to objawienie, w 1877 roku, a więc 3 lata po urodzeniu generała Hallera. I można powiedzieć, że generał Haller wzrastał w tym kulcie Matki Bożej Gierszfałdzkiej. Być może, że to objawienie miało ogromny wpływ na niego, ponieważ do tego Gierszfałdu pielgrzymowały dziesiątki, setki tysięcy ludzi. I to ze wszystkich zaborów. A więc on musiał o tym wiedzieć. I stąd ta jego taka pobożność, ta maryjność, która wyraziła się między innymi tym, że należał do Sodalicy Mariańskiej. Generał Haller był również członkiem archikonfraternii literackiej, do której mam przyjemność należeć. To jest najstarsze bractwo, można powiedzieć, w Polsce, bo powstało w 1507 roku. Generał Haller był współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego też mam przyjemność być członkiem. A więc ta działalność oparta na kulcie Matki Przenajświętszej, gdzie Matka Boża w Gierszfałdzie powiedziała, że nie wygracie orężem, wygracie poprzez to, że będziecie zwalczać swoje wady narodowe, między innymi pijaństwo, a ruszaniec wam w tym pomoże. I tak jak nasi przodkowie, czy powiedzmy Sobieski, czy wcześniej jeszcze pod Chocimiem, pod Kirchholmem, tam właśnie wszyscy ci wielcy hetmani, dowódcy zawierzyli Matce Przenajświętszej. I jadąc pod Wiedeń, król Jan III Sobieski odmawiał różaniec. Tam ci żołnierze, ci husarzy, to byli członkami kół różańcowych. A więc ten różaniec był w jakimś sensie taką bronią, która pomogła Polsce, pomoże Polsce wygrać. Tak Matka Boża w Gierszfałdzie powiedziała do tych dwóch młodych dziewcząt. I być może, że generał Haller przejął się tym i całe jego życie było poświęcone właśnie takiej pracy podstawowej, pracy organicznej, pracy u podstaw. Właśnie w tym okresie między 1777 a 1917, kiedy się pierwsza wojna światowa rozpoczęła, w 14, to ten okres był właśnie takim okresem takiej pracy nad podniesieniem morale narodu polskiego, nad podniesieniem świadomości narodu polskiego. I stąd właśnie ta powiedzmy taka praca społeczna generała Hallera, bo oprócz tych przynależności do tego, że on założył tego Sokoła, że był twórcą harcerstwa polskiego, że był założycielem kas oszczędnościowych. On czerpał wzory z tego, co robił ksiądz Wawrzyniak na Wielkopolsce, a więc te wzorce stamtąd z Wielkopolski były przenoszone do Galicji i do Królestwa i w ten sposób budowano, kształtowano świadomość narodu polskiego.
Też trzeba przypomnieć, z jakiej rodziny pochodził Józef Haller, tak? To była rodzina bardzo zasłużona dla tradycji patriotycznej.
Tak, bo
brali udział w powstaniach
styczniowych, listopadowym, styczniowym. Trzeba też powiedzieć, że on pochodził z Bawarii, jego korzenie, więc tutaj...
Tak, Józef Haller von Hallenburg, tak dokładnie.
No właśnie tak się tytułują dzisiejsi potomkowie generała świętej pamięci Hallera. I teraz przychodzi właśnie po tej pracy pozytywistycznej.
Ale ja bym jeszcze, przepraszam, chciała wrócić do tej Błękitnej Armii. Czy
pan... Do tego zmierzam. Tak. Mhm. Do tego zmierzam. Przyszedł moment walki już orężem, konkretnie na polu walki, na froncie. I tutaj poprzez to, że Austro-Węgry nie gwarantowały nam niepodległości, a w każdym razie widziały to jako, powiedzmy, jeden z elementów składowych monarchii Austro-Węgry. austro-węgierskiej. No więc generał Haller przeszedł na drugą stronę frontu, poprzez tam różne perturbacje dotarł do Murmańska i stamtąd przedostał się do Francji. I kiedy Roman Dmowski już tam tworzył, znaczy krzątał się, mówiąc takim językiem popularnym, w kierunku stworzenia armii, żeby brać udział u boku aliantów, a wtedy właśnie zjawił się generał Haller i Dmowski był wówczas w Ameryce, a generałowi Hallerowi nominację dowództwa nad zorganizowaniem tej armii przekazał Maurycy Zamoyski, członek Komitetu Narodowego w Francji. Generał Haller miał duże uznanie wśród generalicji dowództwa francuskiego. No, można powiedzieć, że kiedy powiedzmy Lloyd George zarzucił Dmowskiemu, że Polacy walczą po stronie państw centralnych, tutaj chodziło o legiony Józefa Piłsudskiego, to wtedy Roman Dmowski odpowiedział Lloydowi George'owi: panie premierze, ale Polacy w liczbie ponad około 100 tysięcy, tutaj te liczby to są różne, ale od 70 do 100 tysięcy żołnierzy walczyło po stronie państw alianckich, Antanty. No i wtedy Lloyd George już nic więcej nie powiedział, ale właśnie ta armia, która została tam stworzona, już można powiedzieć pod koniec wojny, kiedy się wojna zakończyła, no została przeniesiona do Polski, przyjechała do Polski. I trzeba tu powiedzieć, że wyposażenie tej armii generała Hallera było trzykrotnie większe, jeżeli chodzi o stan liczbowy, o uzbrojenie, o mundurowanie. A więc był to bardzo poważny zastrzyk militarny dla Wojska Polskiego, odradzającego się Wojska Polskiego.
A jakby pan tak jeszcze już na koniec spojrzał na generała Józefa Hallera i jego takie spojrzenie na politykę, to bardziej było bliżej do Romana Dmowskiego czy do Józefa Piłsudskiego? Czy to ciężkie pytanie?
Znaczy, nie, bo później późniejsze życie generała Hallera to rozstrzygnęło. Oni, tak jak generał Haller, generał Rozwadowski, generał Dowbor-Muśnicki, to byli generałowie wykształceni w armiach zaborczych. Oni tam zdobywali szlify oficerskie. Oni tam szkolili się po to, żeby w momencie, kiedy nastąpi odrodzenie Polski, żeby Polska miała armię. I ci ludzie, ci wojskowi mieli szacunek dla komendanta, dla przywódcy. I stąd oni się podporządkowali Józefowi Piłsudskiemu. I gdyby Józef Piłsudski wykorzystał ich zdolności, ich umiejętności, ich miłość do ojczyzny, a nie chciał ich podporządkować swoim planom, to być może sytuacja by wyglądała inaczej. I tak jak was chciałem zwrócić uwagę, że w pierwszym okresie to była właśnie ta dyscyplina wyrażająca się tym, że tutaj komendantem jest Józef Piłsudski, naczelnikiem państwa, w związku z czym my poddajemy się pod jego rozkazy. No ale później życie pokazało, że to nie jest tak, że Józef Piłsudski nie bardzo sobie cenił tych generałów. No i w konsekwencji było to rozstanie, szczególnie po zamachu majowym. I tutaj generał Haller związał się z Hadecją. Zresztą on był, można powiedzieć, jemu było bliżej do chrześcijańskiej demokracji niż do obozu narodowego. Natomiast zdawał sobie sprawę, że realizm polityki Romana Dmowskiego ma większe znaczenie, tym bardziej, że on miał jednak miał te korzenie, tą mentalność niemiecką, ale tam się liczy wszystko, to musi być poukładane. Nie może być improwizacji. A Dmowski właśnie taką miał politykę właśnie.
A jak już rozmawiamy o polityce, to co pan sądzi o Konfederacji i o tym nowym tworze, który powstał?
Proszę, jeżeli można. No to jest też właśnie korzystanie z przeszłości. No tak jak mówi porzekadło, historia jest nauczycielką życia, więc jeżeli mamy z tej historii korzystać, to powinniśmy. I trzeba tu powiedzieć o rzeczy, która dla historyków zachodnich była oczywista. Mianowicie im się wydawało, że Dmowski z Piłsudskim się podzielili. Jeden będzie po stronie centralnej, a po drugiej po stronie Antanty. I tutaj niestety tak nie nie było. I dzisiaj, jeżeli odpowiadając na pani pytanie, to gdyby prezes Jarosław Kaczyński uświadomił sobie, że jego pozycja jest bardzo trudna i on potrzebuje wsparcia, to by poparł Konfederację, ponieważ Konfederacja by odciążyła go od tych wszystkich problemów, które na niego spadły.
Ale jednak Konfederacja mówi PiS, PO, jedno zło.
No bo trzeba przyznać, że ludzie związani z Konfederacją mają smutne doświadczenia i przykre w relacjach z panem prezesem Kaczyńskim. W związku z czym, no, ja uważam, że Konfederacja dzisiaj jest nadzieją dla Polski, jeżeli ona pójdzie tą drogą, jaką poszedł Haller, a więc zawierzy Matce Przenajświętszej. Jeżeli wchodząc do Parlamentu Europejskiego pójdzie pod hasłem realizowania testamentu Jana Pawła II, to zrobi dobrą robotę dla Polski.
Mówił pan Jerzy Marian Zieliński, członek Komitetu Organizacyjnego uroczystości poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi. Drodzy państwo, przypominamy, dzisiaj 7 maja o godzinie 17 będzie odsłonięcie popiersia w kościele Najświętszego Zbawiciela. O godzinie 15:15 w małej auli gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej będzie wykład pana profesora Tomasza Panfila. Serdecznie zapraszamy, a jak rozmawiamy o historii, to 200 lat temu na świat przyszedł kompozytor Stanisław Moniuszko. Jedną z najbardziej znanych pieśni tego kompozytora jest Prząśniczka. Jest to pieśń zwrotkowa, przeznaczona na głos i fortepian, skomponowana do tekstu Jana Czeczota. Wszyscy na pewno ją znamy i możemy sobie ją teraz zaśpiewać. Godzina 7:32. Słuchają państwo Poranka Wnet, a my po sprawach historycznych wracamy już do bieżącej polityki. W naszym studiu Łukasz Kobierski, współpracownik miesięcznika Układ Sił oraz prezes Nowej Europy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
No bliżej do mikrofonu, będziemy pana lepiej wszyscy słyszeć. Stany Zjednoczone skierowały grupę uderzeniową okrętów wojennych na Bliski Wschód, ponieważ, jak tłumaczą Stany Zjednoczone, zaistniało wiarygodne zagrożenie ze strony sił irańskiego reżimu. Tak powiedział wczoraj pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan. To informacje najnowsze. Te lotniskowce płyną, ten sprzęt ciężki do Iranu, w okolice Iranu płynie. Jakie to zagrożenie ze strony Iranu widzą Stany Zjednoczone?
Dobrze, to może po kolei. Pierwsza informacja na temat wysłania lotniskowca, tak zwanej w ogóle grupy uderzeniowej, dotarła do nas 5 maja i pojawiła się ona na stronie Białego Domu za pośrednictwem właśnie strony Białego Domu i była to informacja od Johna Boltona, który jest głównym doradcą do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, powołanym przez Donalda Trumpa. I jak wiemy, John Bolton jest typowym jastrzębiem amerykańskiej polityki zagranicznej i jeszcze zanim został doradcą, mówił wprost, że kwestie na przykład Korei, Iranu należy rozwiązać militarnie. To już dużo mówi też o tym człowieku, o tym, jak chce prowadzić politykę.
No ale Donald
politykę.
Trump go wspiera w tym, co mówi.
Tak, no Donald mówi. Trump też jest takim jastrzębiem i taki zespół sobie dobrał.
Ale co się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich kilku tygodni czy miesięcy, że aż do takiego zachowania muszą się posuwać Amerykanie?
Można powiedzieć, że głównym powodem jest stałe wspieranie przez Iran grup terrorystycznych lub grup, które nie sprzyjają polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czy też polityce sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Iran, Arabia Saudyjska, oraz rosnące wpływy Iranu w zasadzie dzięki powstaniu państwa islamskiego i próżni, która powstała w wyniku tych wydarzeń, w które wdarł się między innymi Iran, czy też Rosja i częściowo Turcja.
No bo teraz mamy takie bloki dwa, które się utworzyły na świecie. Z jednej strony mamy blok amerykański, a z drugiej strony właśnie Rosja, Chiny, Iran, ale czy było jakieś wydarzenie, czy była jakaś sytuacja, która no tak utwierdziła Amerykanów w tym, żeby właśnie wysyłać to wojsko. na Bliski Wschód?
Z ostatnich wydarzeń można na przykład przytoczyć sytuację, która miała miejsce w Izraelu, gdzie Hamas wystrzelił około 600 rakiet w ciągu 36 godzin w kierunku Izraela. A jak wiemy, Hamas jest wspierany przez Iran i to był też jeden z powodów. Drugi to groźby Iranu wobec, czy plany Iranu zamknięcia, zablokowania ciśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20% światowej ropy.
Ale to są plany wszystko, tak?
To są plany, ale Ameryka jako globalna potęga musi pokazywać, że jest w stanie odpierać te ataki i wysłanie tej grupy uderzeniowej z lotniskowcem Abraham Lincoln ma to poświadczyć, że my rządzimy na tym akwenie i my będziemy rozdawać karty.
Ale jak patrzymy na taką mapę potencjału militarnego na Bliskim Wschodzie, liczba żołnierzy w krajach Bliskiego Wschodu, no to największy potencjał właśnie ma Iran, bo tam jest ponad półmilionowa armia. To przecież Stany Zjednoczone powinny się obawiać chyba takiego dużego wojska.
Jedna kwestia to liczba wojska, a druga w jaki sposób ono jest zmodernizowane. I jeśli porównamy potencjały technologiczne Ameryki i Iranu, to jest kolosalna różnica. Dodatkowo jeśli dołączymy do tego sojuszników amerykańskich na Bliskim Wschodzie, Arabię Saudyjską, która kupuje większość uzbrojenia nowoczesnego ze Stanów Zjednoczonych, Izrael, to wtedy Iran już nie wygląda tak dobrze, jak mogłoby to się wydawać, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę wojsk. Jeszcze jedna ciekawa kwestia, jeśli chodzi o irańskie wojsko. Chodzi mi o Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Donald Trump w ostatnim miesiącu uznał tę organizację jako terrorystyczną.
Na jakiej podstawie?
Ze względu na to, wcześniej była uznawana jako organizacja, która wspiera terrorystów, a teraz już jest wprost nazwana organizacją terrorystyczną ze względu na swoją działalność na Bliskim Wschodzie.
A czym oni się dokładnie zajmują? To jest naprawdę działalność taka terrorystyczna, czy to jest...
Znaczy, ja bym powiedział, że bardziej wspieranie terrorystów, ale polityka Stanów Zjednoczonych pokazuje jasno, że nie chcemy reżimu irańskiego i zrobimy to na wszelkie sposoby.
Mówi pan właśnie o uznaniu tej organizacji. To jest znacząca organizacja?
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Tak, tak. Jest to bardzo ważna organizacja w Iranie, mająca duże wpływy. To jest organizacja militarna, ale także można powiedzieć i społeczna, mająca naprawdę duże, duże wpływy w Iranie i w ośrodkach władzy Iranu.
Ale podobne takie wydarzenie miało miejsce także, jeżeli chodzi o Hezbollah, tak? Oni też są uznawani za organizację terrorystyczną, a jak się rozmawia z członkami i w ogóle oni współtworzą przecież rząd, to jest zupełnie inny odbiór na miejscu.
Zgadza się, ale to jest wielka polityka Bliskiego Wschodu i Ameryce wydarzenia obecne na Bliskim Wschodzie, obecne i które dzieją się od kilku lat, zdecydowanie się nie podobają, a także im sojusznikom, tak, Izraelowi, który walczy z Hezbollahem, z Hamasem i obie te organizacje są z kolei wspierane przez Iran. Przez co, znaczy nie można też mówić, że Hezbollah jest taką, no powiedzmy, dobrą i dobroduszną organizacją, bo możemy znaleźć wiele informacji o tym, że na przykład zajmują się handlem narkotykami, przesyłem broni. Więc to też nie jest tak do końca.
Ale z drugiej strony ta rzeczywistość na Bliskim Wschodzie zupełnie odbiega od tego, co my mamy tutaj w Europie. I tak jak pan mówi, handel bronią czy narkotykami, to nie jest aż tak na pewno bulwersujące tam, jak u nas by było.
Zdecydowanie. To tutaj wchodzą też kwestie religijne, tak. No ale pieniądz jest pieniądz, można powiedzieć. I te organizacje muszą jakoś zdobywać środki i czarny rynek jest dla nich dobrym miejscem.
Powiedział pan też o religii, to trzeba przypomnieć, że wczoraj rozpoczął się Ramadan. Jak to jest odbierane na Bliskim Wschodzie? To jest okres takiego wyciszenia spokoju w tych krajach muzułmańskich?
Tak, zdecydowanie to jest taki czas spokoju, ale jeśli chodzi o spokój na Bliskim Wschodzie, będzie bardzo trudno, więc nawet kwestie religijne mogą zejść na drugi plan, bo jeśli w dzień na przykład nie będą te organizacje walczyć, to zawsze w nocy mogą podjąć taką aktywność.
A jak pan przyjął informację, bo ostatnio pojawiło się takie wideo, że przywódca państwa islamskiego, al-Baghdadi, jednak żyje i ma się dobrze, odpowiada między innymi za zamachy na Sri Lance. Czy to jest już jakaś potwierdzona informacja?
To jest potwierdzona informacja, że przynajmniej część bojowników, których dokonało tych tragicznych zamachów w Sri Lance, należało do państwa islamskiego. A sprawa nowego wideo Baghdadiego pokazuje, że jednak państwo islamskie będzie jeszcze trwało, mimo że ma ograniczone terytorium i nie jest też tak do końca, że państwo islamskie zostało całkowicie zlikwidowane w Iraku i w Syrii, czy w Afganistanie i też w innych regionach, tak jak na przykład w Afryce. I dla bojowników to będzie dodatkowy impuls. To, że ich przywódca żyje, wydaje kolejne rozkazy. Oczywiście nie będzie to taka skala, jaka miała miejsce w 2014 czy 2015 roku, ale mimo wszystko wydarzenia na Sri Lance pokazały, że powartość bojowa i działalność państwa islamskiego jeszcze jest dosyć duża.
I na koniec pytanie, jest pan prezesem Nowej Europy. Co to
Instytut Nowej Europy.
Instytut Nowej Europy. Co to za nową Europę państwo chcą tworzyć?
To jest nazwa trochę może przewrotna, dająca do myślenia. Dlatego, że widzimy zmieniające się wydarzenia na świecie i wszystko wskazuje, że Europa będzie inna. Inna będzie Unia Europejska, inny w ogóle będzie świat. I w naszym think tanku będziemy zajmować się sprawami, które dotyczą Polski. Gospodarki, polityki zagranicznej, nowych technologii, miejsca Polski na świecie. To jest nasz główny cel.
Mówił pan Łukasz Kobierski, także współpracownik miesięcznika Układ Sił. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A my, drodzy państwo, obchodzimy dzisiaj rocznicę urodzin także innego znanego kompozytora. Mówię tutaj o Piotrze Czajkowskim. W 1840 roku urodził się, a dziadka do orzechów chyba wszyscy dobrze znamy.